drugiej części naszego rozważania chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się części dydaktycznej tej pierwszej księgi, czy tej pierwszej części Ewangelii według świętego Mateusza. Przypomnę, że ta pierwsza część to są rozdziały od 3, 4, 5, 6 aż do 7. To, co mamy w tej części dydaktycznej, nauczającej, nazywane jest kazaniem na górze. Zwrócę waszą uwagę, rozdział 5, werset 1. Od tego się rozpoczyna. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie, wtedy odezwał się i zaczął nauczać. Mamy więc jasno określone miejsce, jest to góra, mamy określonych słuchaczy, którzy przychodzą i widzimy, że ci słuchacze przyszli, zbliżyli się do Niego. Czyli mamy na górze, zebrał się Jezus ze swoimi uczniami, potem gdzieś tam dołączy i pojawi się tłum. Pozwólcie, że najpierw przedstawię tych 10 części, które tutaj się pojawiają. Mamy o tym w tym naszym skrypcie, że kazanie na górze rozpoczyna się błogosławieństwami, nauką błogosławieństw. Potem jest to nauczanie o roli uczniów. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Potem pojawia się Jezusowe nauczanie o tym, o istocie prawdziwej sprawiedliwości. Tylko przypomnę, w jednym z miejsc Jezus powie: jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż sprawiedliwość uczonych w prawie i faryzeuszy. Jezus wymaga, pokazuje i prowadzi konfrontację. Mówi: słyszeliście, że powiedziano przodkom, a ja wam powiadam. I to przynajmniej 6 razy się tam znajduje. Potem w 4. części mamy opisane, pokazane uczynki religijne, które mają być wykonywane bez hipokryzji. Potem jest mowa o, czyli modlitwa, jałmużna i post. Potem jest mowa o obawach, o lękach chrześcijanina, ostrzeżenie przeciw sądzeniu, wezwanie do modlitwy, złota zasada, cokolwiek byście chcieli, żeby ludzie wam czynili, wy im czyńcie, drzewo, które przynosi owoce i przypowieść o 2 domach. Dom zbudowany na skalę, dom zbudowany na piasku. Ale moi drodzy, jeżeli my chcemy spojrzeć na kazanie na górze, to w jednym z komentarzy znalazłem obraz kazania na górze wpisany w obraz katedry, w schemat katedry. Teraz czy, no najprawdopodobniej moi drodzy, wszyscy z nas byli przynajmniej w katedrze poznańskiej. I zdajemy sobie sprawę z tego, że nad wejściem głównym, nad tymi portalami wszystkimi, najczęściej jest rozeta. Czyli byśmy powiedzieli, najczęściej jest to okrągły witraż, przez który, na którym są różne sceny biblijne albo inne z życia świętego. I światło, gdy wchodzi, to rozświetla. Piękno tego witraża jest widoczne wtedy, kiedy światło oświeca go z zewnątrz. I teraz dla autora tego komentarza, błogosławieństwa to jest jak ta rozeta, przez którą wchodzi się do wnętrza kazania na górze. I teraz uwaga, to co jest ważne, żeby zrozumieć piękno kazań tych błogosławieństw, wiecie, jakie jest potrzebne, jakie jest założenie? Jest tylko jeden, który przeżył wszystkie błogosławieństwa. Jezus, człowiek błogosławieństw. I teraz to światło, którym jest Jezus, jeśli przechodzi przez tę rozetę, to wtedy dopiero widzimy, czym te błogosławieństwa są. Czyli żeby zrozumieć ich piękno, żeby zrozumieć ich głębię. Kto jest potrzebny? Jezus. Kochani, tego nie wiedziałem. No, głupi byłem, zanim zacząłem to studiować. Wiedziałem to, że Jezus jest tym, który wypełnił całe kazanie na górze. Że Jezus jest człowiekiem błogosławieństw. Ale jeżeli na tych 8 błogosławień, słuchajcie, nałożymy życie Jezusa, właśnie światłość, to wtedy dopiero my widzimy, moi drodzy, piękno tego. Bo tak jakby my byśmy Jezusa, to jest niemożliwe. A to jest możliwe. Jezus to zrobił. Nie ukrywam, że to też mnie no tak podniosło na duchu, nie? No, że zobaczy, bo jak bierzesz studium biblijne, to myślisz, że już dużo wiesz, nie? A to ja widzę, że coraz mniej wiem, im starszy jestem. I dlatego pokazuję wam to, żebyście wy też zobaczyli, że po co ja tą wakacyjną szkołę też robię. Żebym samemu się mógł nauczyć. Że gdyby nie wy, to ja bym nie mógł się uczyć. Bo sami wiecie, pisać, uczyć się i do szuflady to wkładać, to. I mamy więc, czyli najpierw jest ta rozeta. Potem są, jak tutaj w komentarzu, macie tu też na tej kartce, powinniście to mieć też napisane po drugiej stronie. Jest. Potem są te dwa wielkie stwierdzenia, które są jak te pilastry, na które pomagają całej, żeby ta katedra się nie zawaliła, żeby one podtrzymują tą całą katedrę. I tam jest, moi drodzy, to są te dwa słowa, które się tutaj pojawiają. Pierwsze zdanie to jest to: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I potem pojawia się to drugie, że uczniowie są wezwani, aby byli wierni Bożemu Słowu, że nie wolno zmieniać, nie wolno znosić Bożych słów, Bożego prawa. Że Jezus przyszedł po to, aby je wypełnić i nauczyć wypełniać. I nauczyć jak z tym, jak, kto je wypełni i nauczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. I potem to, jeżeli będziecie sprawiedliwsi niż nauczyciele prawa, nie wejdziecie do niebieskiego królestwa. Czyli proszę zobaczyć, my możemy powiedzieć, że to całe kazanie na górze opiera się na misji, że ono wyznacza misję dla uczniów Jezusa, że mają być jak sól dla świata, mają być jak światło dla świata, mają być tymi, którzy pokażą, że można żyć Bożym prawem, że Boże Słowo może być przeżywane w życiu. I oczywiście, czyli już rozumiemy, że kiedy są solą, kiedy są światłem, kiedy żyją, kiedy ich sprawiedliwość jest większa niż sprawiedliwość uczonych w piśmie. I teraz tak jak trochę zobaczcie, w naszym kościele by było, nie? Każda katedra ma 3 nawy. Pierwsza nawa, druga nawa i tam powinna być 3. nawa. To są te 3 takie główne, tak jak tutaj mamy, te 3 takie główne myśli. I ta pierwsza nawa mówi o sytuacji, jak chrześcijanie mają żyć według bliźnich, do końca 5 rozdziału, jak traktować bliźnich. Druga nawa mówi, jakie są obowiązki wobec Boga. Jak traktować Pana Boga? Jaka ma być motywacja czynów wykonywanych dla Pana Boga? Jaka ma motywacja towarzyszyć uczynkom religijnym, jałmużnie, postowi? I potem jest mowa ta trzecia, jaki powinien być stosunek do rzeczy materialnych. I tutaj to mamy aż do końca szóstego rozdziału. Oczywiście teraz, czyli mamy niejako budowlę. Mamy raz, dwa, trzy nawy, mamy rozetę, mamy te pilastry, które to wszystko trzymają razem. I teraz jesteśmy w środku i mamy Jezusa jako nauczyciela, bo katedra, żeby była katedrą, to co w niej musi być? Jezus, miejsce przewodniczenia, musi być miejsce. Do katedry się przychodziło po to, żeby biskup siadał na tronie i nauczał. I my mamy w tej katedrze teraz ten cały 7 rozdział, to my mamy Jezusa, bo katedra jest wypełniona głosem nauczyciela i obecnością ludzi, którzy słuchają tych 8 wskazań, które tutaj zostają przedstawione. Teraz co tutaj jest tych 8? Najpierw to jest to nie sądźcie. Potem nie rzucajcie swych pereł przed wieprze. Proście, a otrzymacie. Szukajcie, a znajdziecie. Co chcecie, żeby ludzie wam czynili, wy im czyńcie. Wchodźcie przez ciasną bramę. Strzeżcie się fałszywych proroków. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do mojego królestwa. Budujcie życie na skalę słowa Jezusa. Czyli można by powiedzieć, wnętrze katedry jest wypełnione życiodajnym słowem Jezusa. To jest to życiodajne słowo, które próbuje uporządkować, byśmy powiedzieli, życie wierzącego. I to jest, kiedy my patrzymy na to kazanie na górze, to rzeczywiście musimy sobie uświadomić, no, zanim potem tej analizie się poddamy, czym to kazanie. Mamy więc strukturę, może tak. Mamy już wyraźnie pokazaną strukturę. Coś głównego, coś przez co wchodzimy, czyli ta rozeta Jezus, człowiek błogosławieństw. Potem wsparcie to są uczniowie, światło, sól, Boże prawo, według którego żyją. Potem jest ta wizja życia dla bliźnich, dla Boga, rzeczy, które relacja wobec rzeczy, czyli te trzy podstawowe relacje, byśmy powiedzieli, jakie ma wierzący. Z Bogiem, z ludźmi i z przedmiotem, ze światem. I potem mamy wnętrze, czyli byśmy powiedzieli wytyczne wskazówki szczegółowe, które daje rabbi, które daje nauczyciel. Bo katedra musi mieć miejsce, z którego naucza nauczyciel. I teraz zobaczcie, mamy tutaj, macie też w tej części ostatniej, macie uwagi do części dydaktycznej. Takich 7 punktów, jest 7 punktów, które są próbą streszczenia tego, czym kazanie na górze jest. I teraz po pierwsze, kazanie na górze jest doskonałym wypełnieniem Bożego prawa. On je wypełnił, Jezus je wypełnił. Wypełnił je w sposób doskonały. Dlatego dla nas, mówię o uczniach, tylko Jezus ze swoim sposobem myślenia i życia staje się wzorem do naśladowania. I teraz my jako chrześcijanie co naśladujemy? Życie Jezusa czy reguły? My naśladujemy życie Jezusa. Naszym punktem odniesienia jest życie Jezusa. To ono przynosi całość. To ono przynosi całość takiej postawy, byśmy powiedzieli, komplementarność tej postawy. Całościowa postawa Jezusa jest dla nas punktem odniesienia. Mamy miłować tak, jak On nas umiłował. Mamy uczyć się od Niego, bo jest łagodny i pokornym duchem. Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami tak, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I teraz popatrzcie na mnie, bo to jest tak. My jesteśmy wychowani w takim przekonaniu, przepraszam, nauczyciel może być łotrem, nie ubliżając nauczycielom. Ważne, żeby przedstawiał naukę tak, jak jest. Żeby dał wiedzę. Natomiast w patrzeniu w kazanie na górze te słowa Jezusa to jest tylko, moi drodzy, to jest tylko znak pewien, który nam pokazuje Jezusa jako tego, który to wypełnił. I my bierzemy mistrza. My, powiem tak, kazanie na górze bez Jezusa to jest tylko jakiś taki lichawy, no podetyczny komentarz, no może wskazówka, jakiś podręcznik, ale to jest lichawe, moi drodzy, bez Jezusa. To wszystko, co się tutaj pojawi, że jako pierwszy katechizm postępowania i życia codziennego, to jest możliwe tylko dlatego, że to jest Jezus. Tylko dlatego, że Jezus jest tym punktem odniesienia. Że same reguły, które tutaj są, same reguły nie dają życia. To Jezus daje życie. To On je wypełnił. I On nas naucza, jak to wykonać. I dlatego to jest to pierwsze. Po drugie, kazanie jest pierwszym katechizmem postępowania i codziennego życia chrześcijan. Ci, którzy się nawrócili, czyli ci, którzy zaczęli przemieniać swoje myślenie, ci, którzy wyszli ze świata, uwaga, potrzebują wzorca pewnego życia. Pamiętacie klasyka, który zadał pytanie, jak żyć? Był taki ktoś, kto zapytał, no nie wiem kogo, jak żyć? To kazanie na górze jest odpowiedzią człowieka nowo nawróconego. Jak żyć? I pierwszy Kościół dawał kazanie na górze jako pewną katechezę. Dawał, mówi, zobacz, módl się, rozważaj, medytuj. Kochani, kilka lat temu Pan Jezus pozwolił być mi ze wspólnotą szkoły biblijnej w Jerozolimie. Moi drodzy, wtedy jechała ze mną grupa szaleńców, bo żeśmy jechali na 15 dni. To szaleństwo między innymi polegało też na tym, ci z was, którzy byli, wiedzą, że normalnie się wykupuje godzinę na odprawienie mszy świętej. No bo żeby my żeśmy wykupowali, dwa razy drożej żeśmy płacili, a jak trzeba było, to i trzy razy, i po dwie godziny. Żebyśmy mogli mieć normalną celebrację. I wy sobie wyobraźcie, że na górze błogosławieństw zamknęli nas w małej kaplicy, bo były inne grupy, ale mieliśmy dwie godziny. I słuchajcie, wtedy tam po raz pierwszy Pan Bóg dał łaskę, że mogłem wyśpiewać całe kazanie na górze. Słuchajcie, od Jezus szedł na górę aż do końca. Słuchajcie, nigdy w życiu nie przeżyłem tego, jak to słowo normalnie wchodziło we mnie. Ci z was, którzy mnie usłuchali, bo już raz mówiłem, żeby całe kazanie przeczytać od początku do końca, to wiedzą, co ja w tej chwili mówię. Że jak przeczytasz to w modlitwie, w takim skupieniu od początku do końca, to czujesz, że to słowo no, porywa cię jakoś, że ono cię obezwładnia, że normalnie nie wiesz, nie możesz sobie miejsca znaleźć. Bo to jest całość. Bo to jest całość. Bo to jest ten pierwszy katechizm wspólnoty Kościoła. Potem trzeci element pojawia się, kazanie na górze jest nazwane Wielki Manifest Chrześcijańskim. Jezus jawi się jako pierwszy, który przeżył kazanie na górze. Po nim wielu jego naśladowców przyjęło ten styl życia, pokazując świadectwo prawdziwego chrześcijaństwa. Czyli kim są, gdyby było pytanie, kim są sztandarowi chrześcijanie, to ci, których Pan Bóg prowadzi i pozwala im żyć według kazania na górze. Nie obrazicie się za to, co wam powiem, bo myślę, że mamy już trochę relacji. Zobaczcie, my nie dorastamy do 10 Bożych przykazań. Że jeszcze nam... A to jest... Przykazania to jest wstęp. A tym, co ma być, żeby pokazać nasze chrześcijaństwo, to jest to kazanie na... To jest manifest chrześcijaństwa. Czyli rozpoznać chrześcijanina po tym, że to kazanie na górze, on to przeżywa, że to jest część jego życia. I dlatego zobaczcie, jak my patrzymy i mówimy, Matka Teresa, tak. Ksiądz Popiełuszko, tak. I za mu Maksymilian Kolbe. Ojciec Pi, tak. Tylko, że patrzymy i mówimy, no to są ci ludzie, Matka Teresa, ale też ojciec Pierre, Abba Pierre, ten wśród gałganiarzy francuskich, który pracował, Jan 23, Jan Paweł II, brat Roger w Teze, ksiądz Blachnicki, ale żyjących Kiko Arguello, świętej pamięci Carmen, to są ludzie kazania na górze. To jest ten manifest, że my po czym poznać chrześcijanina. To tutaj mamy ten szablon. I teraz po czwarte, kiedy patrzymy w tym kazaniu, znajdujemy najbardziej charakterystyczne wypowiedzi Jezusa. One doskonale oddają myśl tego, o czym chciał Jezus pouczyć ludzi. My rozumiemy kazanie na górze jako programowa mowa Jezusa. I teraz ta programowa mowa, czyli to taki byśmy powiedzieli exposé Jezusa, bo to jest ta pierwsza mowa, to moi drodzy, mogło być tak, że do pierwotnego kazania, które wygłosił Jezus, Mateusz mógł jeszcze mówić i to włożyć, i to jeszcze dołożyć. Na zasadzie, żeby przedstawić pewną całościową wizję Jezusowego stylu życia. Jezusowego stylu widzenia świata. Mamy więc tutaj najbardziej charakterystyczne wypowiedzi Jezusa. Teraz piąte jest od strony negatywnej. Kazanie na górze nie jest jednak czymś w rodzaju nowego dekalogu dla Kościoła. Czyli to nie jest zbiór przykazań, które trzeba wykonać. Zamiast konkretnych prawd i zasad, które w kazaniu na górze się znajdują. Oczywiście. Jezus pragnie dać przykład, pragnie nauczyć postaw, aby wytłumaczyć, jaki duch powinien ożywiać postępowanie chrześcijan, gdziekolwiek przyjdzie im żyć. Proszę zauważyć, że kazanie na górze, mimo że wygłoszone w konkretnym miejscu, nie jest związane tylko z jednym miejscem. Nie jest związane tylko z konkretnym miejscem, że, znowu odwołam się, Boże prawo mojżeszowe, które było dane, zauważcie, ono mogło być w większości przeżywane gdzie? W Ziemi Świętej. No bo jak były te przepisy o kulcie, to tylko w świątyni można było to prawo wypełniać. Jeżeli były inne przepisy związane z ubiorami czy z czymś, można było w różnych miejscach. Tak, ale znaczna część przepisów Bożego, czy mitzwot Bożego prawa związanych było tylko z Izraelem. Natomiast to, na co nacisk kładzie Jezus, to jest to, żeby w człowieku ukształtować pewną postawę, aby on ukształtowany przez tę postawę mógł żyć w różnych miejscach, gdzie Pan Bóg pozwoli mu żyć. I teraz, kazanie na górze ma być podstawową inspiracją w życiu chrześcijan wszystkich czasów. Co to znaczy? Że możemy nie znaleźć w kazaniu na górze wskazówek dotyczących, jak korzystać z internetu, jak korzystać ze współczesnych mediów. Możemy, ale duch, który jest tam, postawa, którą ukształtuje w nas to słowo, to ta postawa pozwoli nam rozeznać. Duch pozwoli nam rozpoznać, żeby w nowych okolicznościach umiejętnie zastosować to, co Jezus w tym kazaniu pozostawił. Szóste, co odnośnie kazania, na co zwracamy uwagę. Kazanie na górze, te spisane słowa Jezusa. Nie są, moi drodzy, to nie są żadne normy obojętne, czy mam przechodzić na zielonym świetle, czy nie na zielonym, na czerwonym, czy mam chodzić po pasach, czy nie mam chodzić po pasach. Ale jest to zbiór, moi drodzy, praw, stwierdzeń, które mam przyjąć po to, abym siebie, innych i świata nie pogrążył w chaosie. Chaos, który panuje w świecie, chaos, który panuje w ludziach, chaos, który we mnie panuje, jest znakiem, że jeszcze ten duch, o którym mówi Jezus, że on jeszcze mnie nie ożywia, że jeszcze to kazanie na górze nie jest częścią mojego życia. Dalej, takie stwierdzenie, że te słowa Jezusa spisane w kazaniu na górze, to można powiedzieć, że jest to taki podręcznik dobrego funkcjonowania człowieka i świata. Napisany, wygłoszony przez tego, który wynalazł człowieka i świat. Nie zrozumiemy istoty świata i człowieka, jeżeli nie uwzględnimy tej instrukcji, jaką zostawił Jezus. Czyli jeżeli pozwolimy sobie na luksus, w cudzysłowie mówię, z ironią, odstawienia na bok kazania na górze, to w tym momencie nie jesteśmy w stanie zrozumieć człowieka. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć świata. Bo tylko wtedy, kiedy spojrzymy i przyjmiemy tę Jezusową wizję, jesteśmy w stanie wejść i odkryć wszystkie, że odkryć kolejność, ład, porządek, jak mają funkcjonować rzeczy, które Bóg w tym świecie, pozostawił. I teraz pojawia się takie stwierdzenie, że to kazanie na górze podręcznik pogodnego spokoju i szczęścia. Każde zdanie tego kazania jawi się jako stopień do przejścia w drodze do wiecznej szczęśliwości. Nie ma innej drogi. Chcesz dotrzeć do szczęścia i pokoju, masz słowa Pana i nimi żyj. Czyli proszę zobaczyć, no kres. Tym kresem jest szczęście, ale widzieliście to określenie? Wieczne. To jest zgoda na przyjęcie tej perspektywy, moi drodzy. Tej perspektywy wieczności, która jest. Perspektywy, że żyję nie tylko tu dla świata, ale żyję dla nieba. I tutaj na ziemi ja wchodzę dopiero do szczęścia, ja dochodzę do szczęścia. Pokój mogę uzyskać już tu na ziemi. Szczęście mogę czerpać, mogą się pojawić odbłyski szczęścia. Ale to wieczne szczęście, całkowite spełnienie, ono dopiero nadejdzie. Ale może być ta sytuacja, że w bólu i w cierpieniu człowiek nie będzie przeklinał Boga, ale go będzie błogosławił. I to daje to słowo, to kazanie na górze. Podpunkt D, który się pojawia. One, czyli te słowa Jezusa, mają moc dokonać całkowitej zmiany naszego myślenia, postrzegania świata i wartościowania. Moi drodzy, usłyszałem kilka lat temu taką historyjkę. Na pewno żeście słyszeli o wędkarzu, o tym, że człowiek poszedł sobie łowić ryby. I złowił kilka rybek, zabrał je, jak Pan Bóg każe, wypatroszył, zjadł je. No bo po to są ryby. Potem poszedł na drugi dzień i złapał znowu trzy ryby i złapał jedną więcej. Jest przy nim sąsiad, patrzy, a ten bierze tą rybę, tą jedną, co nadprogram, i ją wyrzuca z powrotem, nie? I mówię, czemu ty te ryby wyrzuciłeś? No przecież, a mówię, a czemu jej mam nie wyrzucić? Ja jej nie potrzebuję. Ale ten mu zaczyna tłumaczyć, no tak, jakbyś jedną rybę miał, potem byś ją sprzedał, byś kupił sobie lepszy sprzęt, byś mógł więcej ryb łowić, a potem jakbyś miał więcej ryb łowić, to byś biznes własny założył i potem byś był wielki pan, lord i potem tak mu wszystko obiecuje, co mógłby on robić. A koniec końców mówi, a potem jakbyś był szefem wielkiej firmy, to byś mógł wziąć sobie wędkę, pójść nad rzekę i sobie dla sportu rzucić wędkę i te dwie albo trzy rybki byś sobie złowił i zjadłbyś ze smakiem. A ten patrzy na niego i mówi, czy ty tego nie widzisz, że ja to właśnie w tej chwili mam? Czy ty tego nie widzisz, że ja idę na ten stawek czy na to jezioro, że łowię ryby dla sportu, żeby sobie ze smaką zjeść ryby? Kazanie na górze uczy ta przemiana myśli. A po co mi to? Po co? Po co mi to więcej? Ja nie muszę tego mieć. Nie muszę tam być. I tutaj, drogie Panie, bardzo Was lubię i szanuję, ale niekiedy nam, facetom, jest trochę łatwiej z tym kazaniem na górze w jednej dziedzinie. Nie wiem, jak są Wasi Panowie, ale my na przykład nie... Koszula, no ja nie potrzebuję 10 koszul. Muszę się Wam przyznać do tego, że noszę jedną, dwie, trzy koszule, aż ich się całkowicie nie wykończą. A te pozostałe nówki to są na półce położone. Bo nie potrzebuję mieć ciągle nowej do swojego jakiegoś takiego, żeby się dobrze czuć albo coś. I tu od tej strony to widzę, że no, rzeczy mają też taką moc, że w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, ale po co mi to? Najboleśniejsza decyzja to jest, wiecie, iść do księgarni i widzieć, że jest to piąta książka na ten sam temat i jej nie kupić. Także to muszę Wam powiedzieć, że w ostatnim 2 tygodniach no, prawie żadnej książki nie zamówiłem przez internet. I już mnie nosi. Ale no nic nie ma takiego. Dlaczego o tym mówię? Zmiana myślenia. Zaczynam zadawać sobie to pytanie, ale po co mi to? Ja tego nie potrzebuję. Pomyślcie, dziewczyny i tu panowie, ile razy w relacjach żeście się ugryźli w język i powiedzieli, no niech się cieszy, no. No niech ma dobra, no. Słuchaj, ustąpisz. Ustąpi. To jest to, co mówimy. Moc całkowita zmiany naszego myślenia. Ja nie muszę mieć racji. Nie musi wyjść na moje. To pokazuje, jak to słowo zaczyna rzeczywiście. Albo to tak zwane wartościowanie. Co jest tą wartością, to, co jest no, najpiękniejsze. I tutaj, i to, ale nie miejcie mi za złe to w tych ubraniach, dlatego w książkach powiedziałem, że my faceci mamy inne takie rzeczy, których sobie też byśmy nagromadzili, ale tylko pokazuję Wam, no, o co tutaj chodzi. Że może przyjść taka postawa w człowieku, który mówi, ale po co mi? Nie potrzebuję już więcej tego. Nie muszę. Także to jest od tej strony. Oczywiście można też patrzeć i widzieć na to, co się nazywa tą naszą ludzką też ofiarnością. Potrafię się podzielić. Potrafię się podzielić. I znowu, jako rodzice, jak się na pewno cieszyliście, jak były te różne... I kiedy wasze dziecko umiało się podzielić, że gdzieś był pożar na pożarników, czy jak powódź była... To jak dziecko potrafi zabaweczką się swoją podzielić, to jak mama, że się cieszyła z tego, że umie, że potrafi. I to jest właśnie to, co robi kazanie na górze. że zmienia, przemienia ten sposób patrzenia i ten sposób myślenia. I teraz ostatnie. Jest to otwarta, podpunkt E, jest to otwarta droga, której celu nie uda się zrealizować w tym świecie. Tutaj można iść na tym świecie i żyjąc wydobywać ze swojego serca coraz więcej miłości. Nigdy nie powiemy, że żeśmy wypełnili kazanie na górze wszystko. Tutaj dlaczego? Bo zawsze możesz więcej kochać. I zawsze może się w każdej chwili może się pojawić osoba, której nie kochasz, albo której nagle zaczniesz nie kochać, bo nagle ujawni ci się, że kochani, dorośli jesteście. I dlatego mamy tutaj ten siódmy punkt. Streszczeniem wszystkiego jest miłość. Kazanie na górze ma ukształtować w nas postawę miłości. Że to Boże można przekazać, że już jest bliżej końca niż początku. Że to spotkanie nasze dzisiejsze, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy mówimy, że streszczeniem wszystkiego jest miłość, Jego słowa, a ja wam powiadam, przywraca Bożemu prawu Jego pierwotną czystość. Jezus pokazuje, że to miłość jest wypełnieniem prawa. Miłość wyrażająca się w postawie. Że to prawo, że prawo zostaje pokazane jako akt miłości względem Boga i bliźniego. Czyli zobacz, zachowuję Boże prawo, żyję według Bożego prawa, bo kocham Boga i kocham bliźniego. Także, moi drodzy, to jest tylko wprowadzenie. Z całą świadomością odrzuciłem pokusę zaglądania do Ewangelii dzisiaj, w czasie tego nauczania o kazaniu na górze. Bo ono ma was prowadzić tylko. Bo ono ma podać rysy główne. Natomiast to z czym się, powiem wam, ze trzy razy już robiłem do tego podejście, ale może mi się tym razem uda. To jest tak. Rozpisanie sobie kazanie na górze w jednej stronie, na jednej stronie, a na drugiej stronie odnośniki do życia i postawy i słowa Jezusa. Żeby zobaczyć to kazanie Jezusa jako tego, który rzeczywiście to wypełnił. Z błogosławieństwami już mi się udało. Gdzieś tam to udało się zrobić. Natomiast z całym kazaniem jeszcze niekoniecznie. No ale jakbym wszystko od razu zrobił, to nudziłbym się potem w domu. A jak się człowiek nudzi, to mu głupie myśli przychodzą. Także, kochani, mamy więc to, co dzisiaj żeśmy sobie powiedzieli. Zobaczcie, mamy Hagadę i Halachę. Czyli teraz my możemy powiedzieć, Jezus napełniony Duchem Świętym. Uczniowie mają być tymi, których będzie nauczał rybakami, uczyni rybakami ludzi. I On ich wprowadzi w to, żeby to kazanie na górze, żeby oni też tym żyli, żeby oni je wypełniali, żeby to się stało ich stylem, ich sposobem życia. Rozeta, dwa pilastry, trzy nawy, ambona, 8 stwierdzeń. Także to jest, moi drodzy, to, co dzisiaj żeśmy mogliśmy poznać. Powstańcie, będziemy błogosławili Pana Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.